Dzień dobry, przy mikrofonie Wojciech Basaługa, ze mną jest dr Piotr Oleksy, historyk z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i autor książki Wyspy Odzyskane, Wolin, Nieznany Archipelag. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Przez Pomorze Zachodnie przetacza się dyskusja o pomnikach wdzięczności Armii Radzieckiej. Kiedy one powstały i po co?
Pomniki wdzięczności dla Armii Radzieckiej powstawały oczywiście po 1945 roku, więc wtedy, kiedy Pomorze Zachodnie zostało przyłączone w granice rodzącej się wtedy PRL. I one powstawały dlatego, że były przede wszystkim wpisane w politykę symboliczną ówczesnych władz i były ważnym elementem polityki symbolicznej ówczesnych władz, która to była skorelowana oczywiście z polityką Związku Radzieckiego, tak, i z polityką tożsamościową, również zagraniczną i symboliczną realizowaną przez Związek Radziecki. To miało umacniać wśród społeczeństw w tej części Europy przekonanie o tym, że zwycięstwo z hitlerowskimi Niemcami jest zawdzięczamy przede wszystkim żołnierzom radzieckim i Związkowi Radzieckiemu.
Przepraszam, że wchodzę w zdanie. 9 maja zapewne na Placu Czerwonym z ust Władimira Putina usłyszymy to samo, że Zachód zawdzięcza wolność przecież Armii Radzieckiej.
I tutaj natrafiamy na bardzo grząski grunt, ponieważ trudno zaprzeczyć temu, że no, przede wszystkim Armia Radziecka pokonała III Rzeszę. To znaczy oczywiście alianci zachodni również mieli w tym ogromny udział, ale to zwłaszcza jeśli chodzi o naszą część Europy, no to trudno zaprzeczyć temu, że to Armia Radziecka, jej zaangażowanie było decydujące. Z drugiej strony nie ma nic zrozumiałe jest, że narody takie jak polski, litewski i inne narody Europy Środkowej nie traktują tego momentu jako wyzwolenie, tylko w dużej mierze traktują to jako zastąpienie jednej okupacji drugą.
Wtedy w 1945 roku Polacy nie cieszyli się z wejścia Armii Czerwonej.
Oczywiście, no niestety widzieliśmy tam wtedy to, co widzimy często teraz w obrazkach z Ukrainy, to znaczy i grabieże, i wywózki. I takie, teraz to jest bardziej, te wywózki mam na myśli wywożenie sprzętu, wywożenie infrastruktury, a także dzieł sztuki, a także ludzi niestety, wywózki na wschód. Z drugiej strony reakcja Polaków wtedy nie była może też aż tak antyradziecka, jakbyśmy chcieli to teraz widzieć, dlatego że społeczeństwo było wykończone ponad 5 latami wojny po prostu i duża część społeczeństwa oczekiwało i liczyła i wyglądało z utęsknieniem przede wszystkim spokoju. Jakiegoś spokoju i stabilności i na opór wobec Armii Radzieckiej nikt już nie miał siły. Te właśnie symboliki miały, przepraszam, te pomniki miały utrwalać to przekonanie o tej pozytywnej, cywilizacyjnej roli Armii Radzieckiej na długo, na wiele lat. Fakt, że tego nie udało się zakrzepić na przykład w polskim społeczeństwie, pokazuje, że no nie wszystkie mity da się stworzyć wbrew tożsamości ludzi, wbrew przekonaniom społeczeństwa.
Widzi pan pewne analogie do 1945 roku, do aktualnej wojny pomiędzy Rosją a Ukrainą?
No, tych analogii widać może trochę właśnie w narracji Rosji. To znaczy Rosja próbuje pokazywać, że robi mniej więcej to samo, ale to już jest ogromne przekłamanie. Dlatego mówiłem o tym, że nie można, że wchodzimy tutaj na bardzo grząski grunt, ponieważ twierdzenie, że Rosja powtarza teraz w zasadzie walkę, którą Związek Radziecki stoczył w 1945 roku, jest po prostu ogromnym kłamstwem. Ogromnym kłamstwem, w które niestety zdaje się wierzyć duża część Rosjan. I to też dzieje się nie bez przyczyny. Zwróćmy uwagę, że w zasadzie od początku prezydentury Władimira Putina kult pamięci o Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej był bardzo mocno wypracowywany. I powiem tak, ja przez lata myślałem, że to jest przede wszystkim element polityki symbolicznej, który ma konsolidować społeczeństwo, ma odwracać uwagę powiedzmy od problemów dzisiejszych, żeby ludzie myśleli o przeszłości. A teraz widzę również to, że to był również element próby przygotowania społeczeństwa rosyjskiego na ewentualną powtórkę. Na zasadzie zobaczcie, jaką ofiarę ponieśli nasi ojcowie, dziadowie, i jako musimy być przygotowani na to, żebyśmy byli godni tę ofiarę kontynuować, jeśli będzie trzeba.
A jednak 80% społeczeństwa współczesnej Rosji w to uwierzyło.
Do tych badań należy podchodzić z ogromnym dystansem. Rosja jest teraz państwem silnie autorytarnym, wręcz dyktatorskim, państwie w stanie wojny, i Rosjanie sobie zdają z tego sprawę, i nikt nie będzie wprost mówił ankieterowi, co o tym myśli. To są jednostki, które są gotowe to powiedzieć. Niemniej, bardzo możliwe jest, że duża, a nawet większa część społeczeństwa rosyjskiego w podobny sposób myśli. W dużej mierze działa to taki mechanizm psychologiczny, ja bym powiedział, w którym to Rosjanie nie mają możliwości myślenia inaczej, czy wyrażania innych opinii. I w tej sytuacji dużo łatwiej jest, nawet dla własnego bezpieczeństwa psychicznego, że tak powiem, zdrowia psychicznego, spróbować uwierzyć w to, co nam mówią w telewizji, że faktycznie toczymy tam bohaterską walkę przeciwko nazizmowi, niż przyznać, że mój kraj, moi synowie często są bandytami, którzy terroryzują cywilną ludność na Ukrainie.
Kiedyś ta wojna się skończy. Życzymy sobie, aby stało się to jak najszybciej. Viktor Orban zdradził papieżowi Franciszkowi, że ma szansę zakończyć się 9 maja. Jak pan sobie wyobraża Europę po zakończeniu wojny na Ukrainie?
Ja sobie tego wyobrazić nie potrafię, zwłaszcza dlatego, że nie potrafię sobie wyobrazić tak szybkiego końca tej wojny. No, zaskakujące są słowa Viktora Orbana. Ja się spodziewam wręcz czegoś przeciwnego, że w okolicach 9 maja może nastąpić dalsza eskalacja tego konfliktu. Być może on się przeniesie również na inne obszary. Nie można wykluczyć jakiegoś jeszcze dodatkowego wzrostu napięcia w Republice Mołdawii i z aktywności rosyjskich wojsk, które stacjonują na terenie Republiki Mołdawii w separatystycznym, nieuznawanym Naddniestrzu. Być może jakieś formy czy to ataku, czy po prostu wywarcia bardzo silnej polityczno-militarnej presji na rząd mołdawski. Mołdawia, niewielki kraj wciśnięty, można powiedzieć, między Rumunię, która należy do NATO, i Ukrainę, która, na terenie której toczy się teraz obecnie ta wojna. Kraj neutralny formalnie, a przy tym jeden z najbiedniejszych, jeśli nie najbiedniejszy w Europie, którego armia liczy zaledwie 5000 osób.
Samodzielnie się nie obroni.
Nie ma szans stawić nawet podobnego oporu do tego, jaki stawiła Ukraina.
Ja jednak wracam do swojego pytania i chciałbym, żeby pan spróbował na nie odpowiedzieć. Jak wyobraża sobie geopolitykę po zakończeniu wojny? Czy Władimir Putin będzie kompletnie spalony na arenie międzynarodowej i żaden polityk nie będzie chciał z nim rozmawiać?
Chcielibyśmy, żeby tak było, żeby był spalony i żeby to był jego koniec polityczny. Niestety ja się obawiam, że może być trochę inaczej. To znaczy, przede wszystkim zauważmy, że jak do tej pory, powiedzmy, Zachód stoi jednoznacznie po stronie Ukrainy, chociaż ta jednoznaczność słabnie, ale to nie jest tak, że cały świat jest przeciwko Rosji. Takie potęgi jak Chiny, Indie, Brazylia, a to są naprawdę teraz ogromne gospodarcze potęgi na świecie, tak naprawdę zachowują przyjazną neutralność wobec Rosji. A nawet na Zachodzie widzimy, że w Zachodzie Europy, że te stanowiska są coraz bardziej niejednoznaczne. Jeszcze niedawno kilka dni temu w Niemczech, mieliśmy list intelektualistów, przedstawicieli tamtejszej elity, popierający politykę kanclerza Scholza i w zasadzie wzywające Ukrainę do poddania się. Z obawy o to, że ten konflikt może rozlać się na jeszcze inne obszary. Więc to jest duże zagrożenie, że w sytuacji wygaszania tego konfliktu na Zachodzie głosów takich, że przejdźmy z Rosją do business as usual, nie zabraknie.
Z czego to może wynikać? Z dotychczasowych interesów Rosjan z Europą Zachodnią, czy korumpowaniem przez Moskwę zachodnich polityków i tworzenia takiej sieci układów? Czy to wynika z tego, że część świata zachodniego nie chce tej wojny pomiędzy Rosją a Ukrainą, żeby jej nie było i żeby Zachód nie wspierał militarnie Ukrainy? Bo przecież tak długo jak Zachód będzie przekazywał broń, to tak długo ta wojna będzie trwała.
To jest jedna z ważnych przyczyn, na pewno, bez wątpienia. Z drugiej strony widzimy też po prostu to, że pewne elementy tożsamości, myślenia o świecie, o swoim miejscu w świecie powtarzają się. I społeczeństwa zachodnie są przyzwyczajone do życia wygodnego przede wszystkim obecnie teraz. I nie są specjalnie skłonne poświęcić tej wygody w imię interesu kogoś innego. A jak się coraz bardziej okazuje, no Europę Wschodnią, być może również środkową, tego nie wiem, duża część tamtejszych społeczeństw i elit traktuje jednak jako innych. Tak? To nie jest do końca, to nie jesteśmy do końca my.
Polska inaczej rozumie problemy Ukrainy niż oddaleni stąd Hiszpanie, czy Włosi, Francuzi?
Perspektywa polska, litewska czy rumuńska jest tutaj zupełnie inna. Dla Francuzów czy Włochów na przykład to jest wojna daleka. Mimo że toczy się oczywiście w Europie, ale no, nie będzie przesadą fakt, jeśli stwierdzę, że dla wielu Francuzów czy Włochów Tunezja na przykład czy Algieria są państwami bliższymi im jakoś tak świadomościowo niż Europa Środkowo-Wschodnia, tak? Ponieważ tam mają więzi rodzinne, tam jeździli, z tamtymi krajami związani są historycznie, a to jest dla nich wojna daleka w świecie, który w zasadzie zawsze kontrolowała Rosja. I tutaj jest ta różnica, zupełnie nasza różnica odmiennych perspektyw i na tym polega fatalny wpływ tak naprawdę historii i geografii na nasze losy.
I tak przeszliśmy z Pomorza Zachodniego do światowej polityki. Pomniki wdzięczności znikają nie tylko z ulic zachodniopomorskich miast, ale także z ulic Ukrainy.
No z ulic i miast Ukrainy to one tak naprawdę zaczęły znikać dosyć intensywnie już od 2014 roku, kiedy miał miejsce tak zwany Leninopad, czyli proces bardzo intensywnego zrzucania pomników Lenina w miastach Ukrainy, a tych pomników było tam naprawdę dużo do tego czasu. I ten proces, powiedzmy, dekomunizacji przestrzeni publicznej na Ukrainie trwa nieprzerwanie od tego czasu.
Doktor Piotr Oleksy, historyk z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i autor książki Wyspy Odzyskane, Wolin Nieznany Archipelag, był moim i waszym gościem. Dziękuję pięknie za rozmowę.
Dziękuję bardzo.